świat alkoholi, kącik konesera, alkohole 24H, alkohole non-stop, promilek, promilek 24H i tak dalej. Polskie miasta, proszę Państwa, biją rekordy Europy w liczbie całodobowych sklepów z alkoholem. Temat stał się gorącym elementem trwającej kampanii wyborczej w wielu miastach. W Warszawie kandydatka lewicy Magdalena Biejat proponuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach, a prezydent Rafał Trzaskowski odpowiada: zapytam po wyborach mieszkańców, ale pomysł mi się nie podoba. Witam Państwa w popołudniowej rozmowie RMF. Dziś naszym gościem jest Krzysztof Brzuska, były wieloletni dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Witam Pana.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pan by te budki alkohole 24H pozamykał, czy zostawił w spokoju?
Pozamykałbym przynajmniej na połowę doby.
Z tym, że na noc.
Tak, tak. Od godziny, powiedzmy od godziny 22 do godziny 9, 10 rano. Dlaczego rano tak długo? No bo z tego miliona małpek dziennie znaczną część wypija się właśnie pomiędzy 6 a 8 rano. Warto byłoby iść do pracy czy rozpocząć dzień nie od małpki, a od spaceru.
Ale jak prezydent Trzaskowski mówi, pozamykamy sklepy, będą meliny jak za komunę. To co pan odpowiada na taki argument?
To nie jest prawda. To jest taki mit sączony nam wszystkim od bardzo wielu lat przez przemysł alkoholowy. Nie wrócimy do melin. Z różnych powodów. Ja już pomijam kwestię komunikacji i sprawności policji, bo kiedyś milicja w melinach miała swoje źródło informacji o okolicy, kto komu co ukradł, kto kogo pobił. Natomiast w tej chwili nagromadzenie takich, nazwijmy to, klientów gdzieś pod drzwiami raczej spowoduje naszą obywatelską reakcję. To jest element pierwszy, ale jest bardzo istotny drugi, mianowicie nie zmieniamy tak łatwo przyzwyczajeń. Osoby, które kupowały legalny alkohol, nie pójdą na melinę, gdzie mogą się obawiać i obawiają
się. Czyli argument o melinach pan odrzuca, jakby tu siedział Konfederata albo ktoś z Nowoczesnej, powiedziałby: odczepcie się od wolności gospodarczej, mojej wolności. Jeżeli chcę o trzeciej skoczyć po flaszkę, to skoczę. Dlaczego ten nocny zakaz, bo pan ma tę naukową wiedzę, no dlaczego on jest taki ważny pana zdaniem?
Tu jest kilka aspektów. Pierwszy to spokój dla otoczenia samego punktu sprzedaży.
No tak, 60% warszawiaków tak, jest za tym, żeby te sklepy na noc zamykać. One są utrapieniem okolicznych mieszkańców. Te petycje to jest od wielu lat problem Warszawy i innych miast. No ale nie działa jakoś. Ważniejsza jest wolność do prowadzenia biznesu.
Tutaj trzeba spojrzeć jeszcze na drugi element, mianowicie te zakupy alkoholu, po to, żeby nie skakać o trzeciej w nocy po kolejną flaszkę, te zakupy alkoholu muszą być dokonywane na trzeźwo, powinny być dokonywane na trzeźwo, po to, żeby zaplanować sobie na spokojnie, na trzeźwo imprezę, ile mniej więcej na głowę ma przypaść, w zależności od zwyczajów gości. Natomiast wtedy, kiedy impreza się rozwinie, to podejmowane decyzje o kolejnych zakupach nie są decyzjami racjonalnymi.
Czy chodzi o to, że jak w środku nocy ludzie są niedopici, jak to się mówi, to skaczą po tą flaszkę, potem zaczynają się rozruby i tak dalej. Jak w ciągu dnia planuje ktoś, że chce wypić, nie wiem, butelkę wódki, to kupuje jedną, tak, a nie trzy. Tak, o to chodzi, że na trzeźwo się inaczej planuje niż później skacząc po ten dodatkowy alkohol.
Tak okay. To wygląda. Tak.
No, na pana argumenty przemawiają też doświadczenia innych miast, bo taki zakaz jest w Krakowie, Poznaniu, Olsztynie, Katowicach. W Krakowie obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu w nocy. Cytuję dane miejskie: w miesiącach lipiec-grudzień 2023 odnotowano spadek interwencji policji w godzinach zakazu sprzedaży alkoholu o 47%. W Olsztynie o ponad 40%. Jak to jest możliwe, że jeżeli to tak świetnie działa, to w całej Polsce nie ma takiego zakazu?
Politycy osoby...
To jest nocny zakaz, podkreślmy, w sklepach.
Wyłącznie w sklepach.
Nie w knajpach, tak. nie w restauracjach. Tak.
Czyli w tych miejscach, gdzie spożywanie alkoholu jest pod jakąś kontrolą, chociażby ochroniarzy z pubów czy z klubów, to picie przebiega inaczej. Natomiast osoby odpowiedzialne za politykę alkoholową, osoby, które stoją przed decyzją zakazać w tych godzinach czy nie, są moim zdaniem pod wpływem takiej wąskiej, może 20% części bardzo krzykliwej, bardzo głośnej naszego, części naszego społeczeństwa, które podnosi właśnie kwestię tej wolności osobistej, kwestię swobody działalności gospodarczej. Nawiasem mówiąc, w Krakowie nie zbankrutował żaden punkt sprzedaży, mimo że zakaz obowiązuje. W Zakopanem też nie. To jest dla mnie takie miasto dość wyjątkowe. Tam wolno było wszystko całą noc, dzień i noc. Też proszę spojrzeć, Zakopane dla spokoju wprowadziło tenże zakaz. Więc nie słuchajmy, nie powinno się słuchać tych, którzy głośno mówią, często to samo. Nawiasem mówiąc, to jest dość wąska grupa osób, polityków, można ich też wskazać nieomalże z imienia i nazwiska. Te osoby są głośne, te osoby są wpływowe, a ta część, która nie pije, ponosi straty związane z obecnością alkoholu na rynku. Ta 80-procentowa część naszego społeczeństwa po prostu się nie odzywa. Nie wiem dlaczego, ale polityka polega na tym, żeby jednak tej większości słuchać, nawet wtedy, kiedy ona niewiele krzyczy.
Krzysztof Brzuska, były prezes Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jak jest z polskim piciem? Czy my pijemy więcej, mniej niż za komuny w tej chwili?
Był taki czas, kiedy prześcignęliśmy wyniki komuny. Piliśmy więcej niż w roku 1980. To było w granicach 9,8 litra czystego alkoholu na głowę od oseska do stulatka.
Ile?
9,8 litra prawie alkoholu. 10. Prawie 10, tak było. No, dla dorosłego to jest 12 litrów. To jest granica, tak naprawdę granica istnienia, nazwijmy to, normalnego narodu bez jego degradacji.
A teraz ile jest?
Teraz jest w granicach 9,3-9,4. Bo no, co by nie powiedzieć, jednak kryzys ekonomiczny, inflacja przydusiła, zmniejszyła dochody większej części społeczeństwa. A czy, i ci, którzy nie musieli, po prostu nie kupują alkoholu.
A czy pijemy jakoś lepiej? To znaczy na przykład, czy pijemy słabsze alkohole? Bo przez wiele lat ja słyszałem taką, że nieważna jest ta ilość litrów, tylko ważne jest, żebyśmy pili kulturalnie i zmienili model picia, nie wódkę, tylko wino, piwo i tak dalej. Czy to zadziałało, czy jest jakoś inaczej?
To miało zadziałać. W tej reformie, którą w 2002 roku wprowadzono w Polsce, mowa była o tym, żeby piwo zastępowało wódkę. To się nie dzieje. Koneserzy wódki nie przejdą na piwo, czy koneserzy wina nie zaczną od jutra pić w swojej masie oczywiście, nie zaczną od jutra pić piwo.
Czyli Polaków na słabsze alkohole nie udało się przestawić?
Nie, w Polsce alkohol, który się kupuje, generalnie musi kopać. W Polsce nie pije się po to, żeby, zresztą pokazują to badania, w Polsce nie pije się po to, żeby przyjemnie spędzić czas. To jest oczywiście jakiś tam udział takiego poglądu w społeczeństwie. Natomiast część naszych rodaków otwarcie przyznaje, pije, żeby się upić, żeby się odciąć. Pije po to, żeby, no, nazywają to resetem, ale tak...
Najbardziej zapracowane społeczeństwo Europy, z danych to wynika, i najbardziej chcące się odciąć od różnych kłopotów alkoholem. To się jakoś widzi. Bardzo dziękuję. Żegnamy widzów RMF, a przechodzimy do RMF24 i do naszych mediów społecznościowych. Porozmawiamy tam m.in. o tym, czy kobiety dają w szyję, jak mówił kiedyś Jarosław Kaczyński. Zapraszam. No dobrze, to zostańmy jeszcze... chwilę przy polskim piciu. Pan kiedyś mi powiedział, że małpki to jest wymysł szatana. Czy może pan powiedzieć, dlaczego aż tak mocno o małpkach?
Jesteśmy w takiej szarej części Europy. Północno-wschodnia część Europy, czyli grupa narodów, które piją nadmiernie, piją szkodliwie, piją w dużych ilościach i mocne alkohole, piją mocno. To jest cały basen Morza Bałtyckiego, plus my na dokładkę. Część tych państw była pod władzą sowiecką i w związku z tym tam naprawdę alkohol służył do tego, żeby społeczeństwo ogłupić i żeby mieć spokój od strony społecznej. Ale
przepraszam.
Paradoksalnie my, mimo że nie byliśmy pod tą władzą sowiecką, no jesteśmy jak gdyby socjalizowani z alkoholem nadal. Pijemy bardzo dużo i co niestety nad tym boleję, nie przekłada się na jakieś zmiany prawne, po to, żeby jednak ograniczyć nieco picie, pójść wzorem, już nie mówię takich...
Ale co złego w małpkach? Bo to o to było pytanie. Co złego w małpkach, że kupuje mniejszą ilość alkoholu? Biznes alkoholowy mówi, że właśnie to, że są w Polsce małpki, to dobrze, bo ludzie nie kupują całej flaszki, tylko 100 ml i mniej piją. Jak to jest?
To jest bardzo dobrze dla biznesu. Dlatego, że po pierwsze alkohol w tych małpkach jest droższy, rzeczywiście jest droższy niż w większych opakowaniach. Po drugie, ilość małpek, którą w Polsce się sprzedaje, ten miliard małpek, to jest mniej więcej jedna piąta czy jedna czwarta rynku alkoholi.
Czyli my 1/4 wódki kupujemy w małpkach, tak?
Tak, kupujemy w małpkach, wypijamy w małpkach i w związku z tym, że to jest małpka, ona daje złudzenie takiego panowania nad problemem. Bo taką małpkę można kupić idąc do pracy, czy idąc na spacer o 6 rano, mieć w kieszeni, wypić ją powiedzmy do godziny 8 czy 9 i ruszyć po następną. Te małpki były naszym nieszczęściem. Zgodnie z przewidywaniami, niestety, to przykre, ale czasem takie przewidywania się spełniają. Czas epidemii, czas COVID-u spowodował, że ci, którzy sobie, nazwijmy to, małpkowali, idąc do pracy, będąc w pracy, po prostu przeszli na duże formaty, ponieważ siedząc w domu, będąc w zamknięciu, już nie musieli chować tych opakowań po kieszeniach, a wystarczyło postawić po drugiej stronie
ekranu. Ale to jest naprawdę
ekranu.
Taki model picia, że rano w po drodze do pracy małpka do kieszeni i na kaca i idę pracować, tak? To jest to.
To nie tylko... Nie tylko
mężczyźni, kobiety?
I mężczyźni, i kobiety. To jest nie tylko na kaca, ale... W pewnym momencie przy jakiejś tam ilości wypitego alkoholu organizm człowieka przyzwyczaja się do tego, że funkcjonuje z obecnością alkoholu we krwi. Tak powstaje uzależnienie, tak powstają nasze kłopoty. W związku z tym, jeżeli organizm nieustająco jest na rauszu, z biegiem czasu, im więcej dni, tygodni, miesięcy spędza na tym pod takim lekkim, powiedzmy sobie,
małpkowym wpływem
alkoholu, organizm domaga się więcej z prostego powodu. Istnieje coś takiego jak tolerancja na alkohol, czyli te małe ilości zawarte we krwi nie powodują takiego, nazwijmy to, uspokojenia, jakiegoś ukojenia. Złudne to jest, ale czasem to tak wygląda. W związku z tym chce się wypić więcej. Dochodzi do sytuacji, w której tak naprawdę osoba, która ma we krwi, nie wiem, 1-2 promile alkoholu, wchodzi do sklepu z alkoholem i po tej osobie nie widać, że jest pod wpływem alkoholu. Chodzi prosto, zachowuje się niby normalnie, ale jednak już w pełni
sprawne. Rozumiem, że małpki takie funkcjonowanie na rauszu ułatwiają, tak? Bo to jest ta małpka w kieszeni, to już pan o tym mówił. A czy pan by zakazał też małpek? Bo były takie próby, o ile ja pamiętam, i chyba nic z tego nie wyszło, tak?
To była rzeczywiście, były dyskusje na ten temat. Mhm. Jeszcze z ministrem Pinkasem, zamierzchłe czasy, czego wtedy obawiało się Ministerstwo Zdrowia, jak małpki zaczynały być modne. Obawiało się tego, że Ministerstwo Zdrowia będzie postrzegane jako organ, który namawia do kupowania dużych formatów. Więc to tak swego rodzaju kwadratura koła. No, dlatego kwestia małpek, niech one sobie istnieją na rynku, ale one nie powinny być dostępne mimo wszystko, jeżeli ktoś ma problem, chce schować ten alkohol, nie chce się z nim obnosić, nie wiem, w rodzinie czy w pracy, to jednak nie powinien mieć możliwości kupienia rano tego.
Czyli
małego
te sklepy
formatu.
Do 10, to pana zdaniem powinien być co? Zakaz ogólnopolski, bo też były takie plany w pewnym momencie, żeby ten zakaz sprzedaży alkoholu w nocy wprowadzić ogólnopolsko.
To była ogromna porażka, również moja, dlatego że wspólnie z Unią Metropolii Polskich przygotowaliśmy projekt zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości właśnie tak, żeby zamknąć punkty sprzedaży detalicznej pomiędzy godziną 22 a 6 rano.
Czy miasta chciały to zrobić?
Tak, metropolie
nie wszystkie, ale
to
jeden ze związków miast chciały to zrobić ogólnopolsko. Tak, żeby nie musieć mieć na głowie tych protestów biznesu, że jak to zamykacie nam sklepy, pójdziemy po odszkodowania, to zrobić ogólnopolsko. Tak? Niech to zrobi rząd.
Powodów do odszkodowania nie ma. Chodziło nam wtedy o to, żeby wprowadzić taki zakaz generalny. po wejściu osoby, która optowała za tym do Sejmu, była w klubie partyjnym, który ówcześnie rządził, no niestety zgody tego klubu na wprowadzenie ogólnopolskiej zasady nie było. Co to spowodowało?
Problemy... Znaczy, kto położył tamę temu? PiS. Platforma, PiS?
Nie, PiS, zdecydowanie. PiS wtedy z panem posłem, dzisiejszym też posłem Szynkowskim, Welsenkiem, przygotowaliśmy taki projekt ustawy. On wtedy reprezentował miasto Poznań, bo wywodzi się z Poznania. Poszło to do Sejmu i niestety w Sejmie przepadła możliwość zamykania w całej Polsce. Klub PiS się nie zgodził na to, o czym mi...
No tak, jest możliwość, żeby miasta we własnych, rady miejskie podejmowały to we własnym zakresie. Dobrze, a zapytam pana teraz o...
Ale tu jedno zdanie, jeśli można, panie redaktorze. Jasne. Proszę spojrzeć, ile konfliktów wewnętrznych, dyskusji spowodowało to, że ustawa przez Sejm przeszła inna niż była w założeniach. Bo przecież dzisiaj nie byłoby dyskusji w Warszawie, czy zamkniemy sklepy, czy nie byłoby konfliktów społecznych.
Ale byłaby wielka dyskusja, że to jest zabieranie wolności gospodarczej. Sam pan mówił, że te argumenty cały czas działają. Dobrze, zapytam pana w takim razie o trzy rzeczy, które... Znaczy, czy po 8 latach PiSu, jeśli chodzi o polski model walki z alkoholizmem, dbania o to, żeby ten alkoholizm, alkohol w ogóle trzymać w ryzach. Czy jest lepiej, czy gorzej niż po 8 latach PiSu? Jak jest?
Panie redaktorze, odpowiem bardzo, bardzo cynicznie. W Polsce nie ma problemu, czy nie było w czasach PiSu problemu alkoholu, ponieważ zlikwidowano Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
No tak, to jest
świetna metoda. Masz pan temperaturę, stłucz pan termometr.
Ale przecież PiS się cały czas chwalił i miał zresztą wielu działaczy, którzy byli rzeczywiście tam z tych ruchów też kościelnych, antyalkoholowych, no bardzo mocno się odgrażali, że przykrócą taką swobodę picia w Polsce. Rozumiem, że z tego nic nie wyszło.
Nic nie wyszło, to jest tak między nami mówiąc ogromna porażka Kościoła. Rzeczywiście z dużym...
W innych sprawach Kościół ma wielki sukces. Jak pan wie, ma zakaz aborcji, więc... Tam się udało, tu się, rozumiem, nie udało.
Nie tylko się nie udało, ale nawet w samym Kościele były ogromne problemy, żeby zespół apostolstwa trzeźwości, tak to się ta część episkopatu się nazywała, żeby miała ta część episkopatu jakikolwiek wpływ na politykę alkoholową. Wielce zapowiadany i hucznie obchodzony Narodowy Rok Trzeźwości skończył się totalną klapą, totalną porażką, ponieważ... Nie dało się, tak to nazwijmy. No, wtedy nawet była dyskusja i tu uchylę rąbka tajemnicy, który moim zdaniem tajemnicą być nie powinien. Ksiądz biskup, z którym współpracowałem w tych sprawach, był nawet na Nowogrodzkiej w sprawie likwidacji reklam, bo jeśli chodzi o...
Reklam alkoholu, tak?
Reklam alkoholu, tak.
Czyli piwa, tak?
Piwo to też alkohol.
No tak. Oczywiście. Dobrze, to... Trzy rzeczy, które pańskim zdaniem, z całej pańskiej dobrej wiedzy naukowej, ostatnich badań, trzy rzeczy, które powinno się w Polsce zrobić, żebyśmy przynajmniej zaczęli jakoś problem...
Trzeźwieć.
Żebyśmy zaczęli trzeźwieć, tak. Jakie są te trzy rzeczy, które rząd powinien zrobić szybko?
Pierwszy elementarny ruch to zakaz reklam. I tu nie chodzi o nas dorosłych. Nie chodzi o to, że gwałtownie w tej chwili spadnie spożycie alkoholu, jak nie będzie reklam. Ale przyszłe pokolenia będą bardziej trzeźwe niż aktualne. To jest istotne. Po prostu nie pokazujmy dzieciakom, że życie, że alkohol jest normalnym towarem, jest wśród
nas. Ale nie ma reklam alkoholu, wódki w telewizji.
Piwo jest znakomitym starterem do picia cięższego, to po pierwsze,
a po drugie... Do koniczka, tak?
Tak, ale co istotne, przecież C2H5OH jest takie samo w piwie, w winie i w wódce. Wobec tego dla osoby pijącej te same straty, ten sam alkohol, trucizna, czy rozpuszczalnik chemiczny, czy narkotyk wręcz, powoduje te same straty bez
czyli
względu
zakazać
na
reklam
formę.
Piwa to jest pierwszy w mediach, bo... Wszelkich reklam.
Generalnie, we wszelkich mediach, tak jak zrobili to Norwegowie i Litwini, można to zrobić. Drugi element to są te sklepy, o których już rozmawialiśmy. To jest kwestia, gęstość sieci sprzedaży mamy nie tylko największą w Europie, ale chyba jesteśmy mistrzami świata.
Jeśli chodzi o liczbę sklepów, gdzie się sprzedaje alkohol, tak? 80 tysięcy w całej Polsce jest sklepów, a z knajpami to chyba 120 tysięcy.
Tak, te dane są, to są ostatnie dane.
To jest rekord świata?
Tak, to jest na pewno rekord świata, bo to jest jeden punkt sprzedaży alkoholu na mniej więcej 300 osób, więc każdy większy blok ma swój sklep z alkoholem. Więc nie da się zamknąć połowy sklepów. Natomiast da się zamknąć czas, w którym da się zmniejszyć czas, w którym ten alkohol jest
dostępny.
Czyli
ogólnopolski zakaz na noc. Tak, nie ma sprzedaży alkoholu w nocy w sklepach. Trzecia rzecz?
Trzecia rzecz to dostępność ekonomiczna, ceny alkoholu. Przecież to, co te promocje, które ostatnio są, no, czy sprzedaż pół litra wódki poniżej wartości podatku akcyzowego, który tak, za to zapłacono.
9,99 taka promocja za pół litra wódki była ostatnio w dwóch sieciach handlowych, w jednej 9,99, w drugiej 8,99. Sama akcyza to 14,50 w tej
14,46.
Tak. Pan dokładniej to wie. To jest jakiś cud. Pan umie ten cud alkoholowy wyjaśnić, ten cud promocji. Na czym to polega?
Ja myślę, że wyjaśni to prokuratura z powództwa Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji, dlatego że to jest ewidentnie sprzedaż dumpingowa. No tu już cudów nie ma. Nie ma możliwości.
Czy oni do tego dopłacają?
Tak, po to, żeby nie wiem, czy obniżyć wartość koszyka, która z sieci ma tańszy koszyk, a tam akurat pół litra wchodzi w ten koszyk.
Czyli alkohol jest za tani w Polsce, pana zdaniem? No wie pan, że wiele ludzi się z tym bardzo, bardzo mocno nie zgodzi, no bo kolejna rzecz, która jest taką świętością w Polsce, no nie gmerajcie nam przy cenach, już wystarczy, że wszystko jest drogie, jeszcze dołożycie akcyzę, to nikogo nie będzie stać na alkohol, o to chodzi, tak?
Tak, ale...
Czyli bogaci sobie będą pili.
Nie tylko bogaci.
To jest taka siekiera, no podniesienie cen alkoholu to znaczy, że może się tą butelkę wódki kupić bogaty. Albo ten, kto musi. No.
Tak, ale jest jeszcze jedna grupa, która jest bardzo wrażliwa na ceny alkoholu, to jest młodzież. W ogóle jeśli o ceny alkoholu chodzi, dwie grupy bardzo istotne z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia przyszłości narodu, że tak górnolotnie powiem, i strat aktualnych to są młodzi ludzie, których no... Nie stać na to, żeby kupić 3 piwa, muszą ograniczyć się do 2, jeśli już w ogóle piją, albo...
Czyli cena działa najmocniej na młodzież, jeszcze na
młodzież
koniec...
I na tych, którzy przekroczyli pewien próg, przekroczyli pewną linię i zbierają pieniądze za wszelką cenę, żeby uskładać na jakikolwiek alkohol.
Jeszcze na koniec zapytam o tę wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, krótko, kobiety dają w szyję. On tam powiedział wtedy, i ta wypowiedź krąży cały czas po internecie, jest cytowana wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez 20 lat, przeciętnie oczywiście, bo jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych, a kobieta tylko 2 lata, żeby popaść w nauk. To jest prawda?
Kobiety niestety mają trudniej, jeśli chodzi o stosunek do alkoholu. Tu nie ma równości. Kobiety są mniej odporne na ilość alkoholu w organizmie. Kobiety rzeczywiście szybciej, dużo głębiej się uzależniają. Ale jeśli chodzi o tę płodność, to... Nie jest
tak. Kaczyński. Tak, nie, to wiemy, że to jest jakieś dziwne połączenie. Bardzo dziękuję. To jest na dłuższą jeszcze rozmowę o tym, co wygadują nasi politycy, o różnych rzeczach zresztą. Dzisiaj naszym gościem był Krzysztof Brzuska, były wieloletni szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Bardzo panu dziękuję. Państwu też dziękuję i zapraszam na popołudniową rozmowę w RMF jutro.